tu Radio RMF 24, Michał Zieliński i nasz popołudniowy program. Możecie jak zwykle ufać naszym informacjom z kraju i ze świata. Teraz będziemy mówić o tym, co dzieje się w kraju, o krajowej polityce, a w niej nagromadziło się sporo nieufności. W czwartek Sejm ma się zająć wnioskami o właśnie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. No i dziś ten temat ma się pojawić także na sejmowych komisjach. Łączymy się w takim razie z wiejską i sejmowym studiem Radia RMF 24, gdzie jest już nasz ulubiony sejmowy reporter Kacper Wróblewski i jego gość.
Dzień dobry, a z nami jest przewodniczący klubu parlamentarnego Centrum, Mirosław Suchoń. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Czy jest jeszcze możliwe spotkanie minister klimatu Pauliny Henning-Kloski z Polską 2050? Bo wiemy, że Polska 2050 stawia ultimatum, pani minister, wzywamy na rozmowę.
Ja jestem przekonany, że ta okazja po pierwsze już była, dlatego że pani minister zaprosiła przedstawicieli wszystkich klubów koalicyjnych do siebie 2 tygodnie temu i część koalicji skorzystała. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Przede wszystkim pozwoliła na to, żeby rozbić wszystkie fake newsy, które wokół tego tematu pojawiły się. Wtedy posłowie Polski 2050 nie skorzystali.
PSL też nie skorzystał, ale minister do PSL-u
przyszła. Ja też przypomnę, że premier Kosiniak-Kamysz bardzo jasno zadeklarował pełne wsparcie pani minister, ocenił pozytywnie pracę pani minister. W związku z tym, no tutaj nie ma czegoś takiego, że nagle patrzymy, chyba wszyscy, bo to nie jest normalne, że jeden z klubów koalicji zachowuje się tak, jakby on złożył ten wniosek o wotum nieufności, a przypomnę, to są wnioski opozycyjne PiS-u i Konfederacji. W związku z tym, no tutaj, jeżeli nie ma szacunku wewnątrz koalicji, jeżeli nie ma chęci do rozmowy wtedy, kiedy ona jest konieczna, bo rzeczywiście te rozmowy, one odbywają się na bieżąco, bo to też nie jest tak, żebyśmy nie wpadli w fałszywą narrację. Te spotkania między koalicjantami w różnych formułach, one trwają, są czymś normalnym i ta dyskusja się odbywa. Dzisiaj mamy
to, co pan słyszy od posłów Polski 2050.
To jest taki spektakl polityczny. Ja przypomnę, że no, przez pół roku żyliśmy w mediach konfliktem, który generowała Polska 2050. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która no, próbowała zostać wicepremierem. Ja przypomnę, że to był konflikt, który był generowany przez pół roku.
No i wszyscy, pamiętam, broniliście, panie minister
Pełczyńskiej-Nałęcz. Ale to też dzisiaj jesteśmy klubem Centrum, dlatego że na to nie ma zgody. Koalicja jest po to, żeby współpracować, żeby szukać rozwiązań, ale wewnątrz, dyskutować wewnątrz, na zewnątrz wychodzić z konkretnymi rozwiązaniami. W związku z tym, no dzisiaj mamy znowu kolejną kłótnię generowaną przez koleżanki i kolegów, zupełnie niepotrzebną, dlatego że te emocje na zewnątrz nie służą nam koalicji. Jeżeli ktoś podważa działalność ministra, będąc w koalicji, to po pierwsze sam sobie nie wystawia najlepszego świadectwa, a dwa, no uderza w premiera, uderza w koalicję, odwraca uwagę od tych wszystkich dobrych rzeczy, które się dzieją i to powoduje, że no nie za dobrze to wygląda. W związku z tym my raczej skupiamy się na pracy, skupiamy się na rozmowie, na dowożeniu tych spraw, które są do dowiezienia. Natomiast no niestety pani minister Pełczyńska-Nałęcz znowu próbuje zagospodarować opinię publiczną taką postawą kłótliwości. To nie jest dobre, to nie służy politykowi, więc ja też no z dobrego serca radzę, żeby porzucić tę postawę. Naprawdę współpraca przynosi lepsze oceny u obywateli.
Jeszcze całkiem niedawno, jeżeli chodzi o to głosowanie nad wotum nieufności, mówiło się, że to będzie próba dla całej koalicji, a to już teraz nie będzie próba dla samej Polski 2050?
Myślę, że od początku to jest próba dla Polski 2050, dlatego że koalicjanci tutaj bardzo jasno zadeklarowali wsparcie pani minister Paulinie Henning-Klosce. Jest w tym samym czasie również wniosek o wotum nieufności dla pani minister zdrowia Sobierańskiej-Grendy. I to są dwa głosowania, które po prostu jak każda inna koalicja musimy przejść, pokazując te wszystkie plusy. Zresztą na tym skupiamy się jako klub parlamentarny Centrum, żeby pokazać te wszystkie osiągnięcia z ponad dwóch lat działalności pani minister Pauliny Henning-Kloski, bo tak jak ona pozytywnie zmieniła to, co się działo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jednocześnie rozliczając poprzedników, no to w mało którym ministerstwie mamy taką skuteczność. Przypomnę, że choćby kwestia czystego powietrza. Warto odkłamać, że za czasów PiS-u zastaliśmy puste konta w 2023 roku. po dwóch ponad latach działalności pani minister 12 miliardów złotych trafiło do ludzi na to, żeby poprawić skuteczność energetyczną ich domów, żeby płacili niższe rachunki za prąd, po to, żebyśmy też jako państwo efektywniej radzili sobie w kwestii energetyki. To były oczywiście osłony przed cenami energii, to były zmiany, które miały spowodować, że ten zielony korzeń, to zielone DNA koalicji też będzie odpowiednio zagospodarowane. Przypomnę, pierwszy po ponad 20 latach park narodowy, oczywiście zawetowany przez prezydenta Nawrockiego, na co nie mamy większego wpływu, ale to pokazuje, że pani minister działała bardzo skutecznie. Prawie ponad 3 miliardy, prawie 4 miliardy złotych na termomodernizację szkół, czyli niższe rachunki dla samorządów, większy komfort plac edukacji dla uczniów. Likwidacja miejsc, gdzie były składowane odpady niebezpieczne. To był wieczny problem. Samorządy zostawały z tym same. 0,5 miliarda złotych dzięki decyzji pani minister Pauliny Henik-Kloski spowodowało usunięcie kilkudziesięciu miejsc składowania takich niebezpiecznych odpadów, czyli poprawiło się życie ludzi. Osłoniliśmy również zlewiska wody pitnej, tak jak na Śląsku, w Goczałkowicach.
A program Czyste Powietrze?
Program Czyste Powietrze.
Bo wiemy, że są problemy z tym programem.
Te problemy zostały już rozwiązane, dlatego że dzisiaj jesteśmy albo na bieżąco, w niektórych to też trzeba pamiętać, że to wojewódzkie fundusze ochrony środowiska odpowiadają konkretnie za te prace operacyjne, ale dzięki zmianom wprowadzonym przez panią minister, no niemalże od zera, bo tak jak mówię, za czasów PiS, wtedy kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność za państwo w grudniu 2023 roku, w kasie programu Czyste Powietrze było zero. Nic nie było, nic nie zostawili. Dzięki działalności pani minister 12 miliardów złotych trafiło do ludzi, nie w formie jakiejś bezzwrotnej, czy chodziło o to, żeby poprawić wydajność energetyczną naszych budynków. I dzisiaj dzięki temu mieszkańcy mieszkają w lepszych domach, w lepszych budynkach. 12 miliardów złotych. Po drugie, ponad 700 wniosków do prokuratury wobec tych nieuczciwych operatorów, którzy zamiast pomagać ludziom, próbowali zrobić na tym biznes życia, nieuczciwy biznes życia. Czyli to pokazuje, że z jednej strony efektywność wydatkowania znacząco wzrosła, 12 miliardów złotych, z drugiej strony 700 wniosków do prokuratury. Mało tego, pani minister Paulina Henik-Kloska jest pierwszą osobą, pierwszym ministrem, który cieszy się, że do jej resortu weszło CBA, bo przecież od dawna oczekiwaliśmy, że te przestępstwa, te różne zaniechania z czasów rządów PiS, one zostaną rozliczone i w końcu mamy CBA, które bierze się za to z podwójną siłą. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali, że ten resort był bardzo trudnym resortem do przejęcia i do wyprowadzenia prostą. Ośmielam się powiedzieć, że mało kto dałby sobie z tym radę tak dobrze, jak dała radę pani minister Henik-Kloska. Zresztą jeszcze półtora miesiąca temu bardzo dobrze oceniana minister również na klubach Polski 2050.
Czy jeśli posłowie Polski 2050 wstrzymają się od głosu, to będziecie traktować to tak, jakby zagłosowali przeciwko?
Panie redaktorze, w koalicji zasady są w tej sprawie dosyć jasne i czytelne i one obowiązują nie tylko w Polsce, ale w każdym demokratycznym państwie na całym świecie. Jeżeli jest wotum nieufności wobec ministra własnego rządu, to broni się tego ministra. Sprawy, które trzeba rozstrzygnąć, rozmowy, one są oczywiście immanentną częścią funkcjonowania każdej koalicji. Natomiast jeżeli przychodzi opozycja, to nie może być tak, że opozycja mebluje rządowi rząd. To tak nie może wyglądać. Jeżeli próbujesz działać z opozycją przeciwko własnemu rządowi, no to jesteś w opozycji i też musisz się pogodzić z konsekwencjami.
Czy Klub Centrum będzie wnioskował o powołanie wicemarszałka Senatu? Bo takie głosy do mnie dotarły.
Panie redaktorze, my oczywiście rozmawiamy w ramach koalicji o różnych narzędziach, które mają umożliwić realizowanie naszych postulatów politycznych. Jesteśmy nimi związani też jako część koalicji 15 października i oczywiście rozmawiamy, to nie jest tajemnicą, o różnych aspektach naszego funkcjonowania w koalicji. Natomiast najpierw uzgodnienia będziemy czynić z naszymi koalicjantami i te decyzje będą zapadać. Jeżeli zapadną, będziemy je komunikować. Uważamy, że to jest podstawowy element funkcjonowania koalicji.
Ale rozumiem, że też liczycie na jakichś swoich przedstawicieli w rządzie, w randze wiceministrów, bo no wiemy, że Polska 2050 tych wiceministrów ma zdecydowanie więcej niż wy.
Ja bardziej podchodzę do naszej sprawczości jako element realizowania różnego rodzaju polityk. To jest ważne, żebyśmy pamiętali, że położyliśmy coś na stole wobec obywateli, zobowiązaliśmy się do czegoś i to musimy dowieść. I to jest w pierwszej kolejności. Więc tak, jeżeli będą wymagały tego decyzje także personalne, to one będą podejmowane zarówno na poziomie parlamentarnym, a także na poziomie rządowym. Dzisiaj w parlamencie mamy, jeżeli mogę tak powiedzieć, odpowiedzialność za Komisję Gospodarki, Deregulacji i Komisję Infrastruktury i mam poczucie, że to są jedne z najlepiej i najsprawniej działających komisji w parlamencie i tutaj rzeczywiście dużo dowozimy takich spraw, które są częścią ustaw, które deregulują, które pozwalają na to, żeby ta naturalna przedsiębiorczość obywateli, ona mogła rozkwitać. My rozmawiamy też o innych wymiarach, ale tak jak mówię, to są rozmowy wewnętrzne w ramach koalicji. Jeżeli będą decyzje podjęte, będziemy je komunikować. Uważamy, że ta rozmowa, która w ramach koalicji się odbywa, ona jest bardzo ważna, ale ona musi być wewnątrz, dlatego że ludzie też muszą mieć takie poczucie, że koalicja to jest jednak porozumienie. To jest porozumienie, które daje szansę na realizację ważnych dla obywateli spraw. I chcemy się w to włączać właśnie w taki sposób.
Już ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Wiemy, że wszyscy zadeklarowaliście jako koalicja, że będziecie bronić ministra zdrowia, ale czy pan, podobnie jak jeden z liderów koalicji, Włodzimierz Czarzasty, uważa, że odpolitycznieniem resortu zdrowia było błędem?
Ja uważam, że dzisiaj przede wszystkim, i o tym musimy pamiętać, że mamy bardzo krótką kołderkę, czyli wysokie zobowiązania, które zostały zapisane w ustawach zarządów PiS, bez zapewnienia przez te rządy PiS finansowania w przyszłości. I dzisiaj ta krótka kołderka jest wyzwaniem i byłaby wyzwaniem dla każdego ministra zdrowia, obojętnie czy on by był polityczny bardziej, czy mniej, czy niepolityczny. Więc jakby ja uważam, że tego typu oceny trochę odwracają uwagę od meritum sprawy. A dzisiaj meritum sprawy jest takie, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji wysokich wydatków socjalnych, wysokich wydatków na naszą obronę i też wysokich wydatków, 1/3 budżetu wydajemy na zdrowie. Więc jeżeli jest 1/3 mniej więcej wydatków na zdrowie i ta kołderka jest za krótka przy 80 chyba procentowych, tutaj nie chcę, proszę mnie nie łapać dokładnie za słowo, ale dużą część wydatków na zdrowie pochłaniają wynagrodzenia wynikające z przepisów, które przyjął PiS bez zapewnienia tego finansowania, no to każdy minister miałby problem. I rzeczywiście to jest problem na poziomie podstawowym budżetu państwa, który w sytuacji tak bardzo istotnego zaangażowania w obronę musi być napięty i oczywiście o tym będziemy też rozmawiać.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego popołudnia.
Dziękujemy. To było nasze sejmowe studio, a u nas w Radiu RMF24 teraz pilna informacja. Parlament Europejski uchylił immunitet 4 europosłom: Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. Danielowi Obajtkowi prokuratura chce postawić zarzuty dotyczące m.in. wyrządzenia spółce Orlen, której polityk był prezesem. Jak zapewne pamiętacie, szkody majątkowej w przypadku Grzegorza Brauna. Chodzi o sprawę wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy. Patryk Jaki został z kolei pozwany w sprawie ochrony dóbr osobistych, którą złożył sędzia Igor Tuleja. A wniosek o uchylenie immunitetu europosła Ruchu Narodowego i Konfederacji Tomasza Buczka ma związek z oskarżeniem prywatnym.